Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Grażyna Ślęzak, a moim i Państwa gościem jest biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dziś Środa Popielcowa dla wiernych Kościoła katolickiego. Jest to czas szczególny. Rozpoczyna się Wielki Post, czas zadumy, czas refleksji. Proszę księdza biskupa, nad czym my, jednostki, każdy z nas powinien się szczególnie zamyślić, nad czym szczególnie zastanowić, a nad czym też my ogólnie jako ludzkość, bo przecież świat jest zupełnie inny, no chociażby biorąc pod uwagę jeszcze sytuację, rzeczywistość, jaką mieliśmy rok temu.
Zacznijmy od tego, że Wielki Post stanowi analogię do katechumenatu, czyli do okresu przygotowującego do sakramentu chrztu. W starożytności chrzest przyjmowali ludzie dorośli przez rok, czasami dłużej. Poznawali tajniki wiary, byli wtajemniczani w misteria chrześcijańskie, żeby następnie Wielką Sobotę przyjąć trzy sakramenty. Chrzest, bierzmowanie, komunię świętą. Później, kiedy zaczęto chrzcić dzieci, oczywiście nikt z tych dzieci, nikt z nas nie pamięta momentu chrztu. Myśmy poznali naukę Jezusa Chrystusa i Pana Jezusa dzięki rodzicom, dzięki katechetom, w związku z czym istnieje potrzeba powrotu do korzeni, powrotu do źródeł, a to znaczy również powrót do pierwotnej świętości, bo chrzest nie tylko gładzi grzech pierworodny, ale wszystkie grzechy, wszystkie nieprawości. Człowiek staje się jak nowonarodzony, jak Adam i Ewa w raju przed popełnieniem grzechu. I stąd Wielki Post, 40 dni przypomnienia sobie, na czym polega chrześcijańska doskonałość, a ona ma być podobieństwem do Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest wiele różnych sposobów czy praktyk zalecanych przez Kościół, aby doświadczyć tego wewnętrznego, duchowego odrodzenia. I przede wszystkim chodzi tutaj o post, modlitwę, jałmużnę. Ludzie też wyznaczają sobie jakieś osobiste cele. Ktoś rezygnuje z jedzenia słodyczy, ktoś inny z picia alkoholu, czy z oglądania telewizji. To wszystko jest bardzo dobre. Jednak papież Leon Wielki, święty Leon Wielki, mówi, że mamy przede wszystkim pościć od naszych grzechów. A więc chodzi tutaj głównie o odnowę duchową, bo jeśli ktoś chce pójść do salonu piękności, żeby tam jakoś odrodzić się fizycznie, to jest jedna sprawa. A jeśli ktoś pości, żeby być innym człowiekiem, który panuje nad własnymi zmysłami, który potrafi się kontrolować, który zna hierarchię wartości, bo taki jest sens postu, to jest zupełnie coś innego. Więc tu jest ważne podejście na przykład do postu, który powinien iść w parze z modlitwą, bo inaczej byłby jakąś taką surową ascezą, i z dziełami charytatywnymi. I tutaj w jakiś sposób dotykamy tego pytania, jak reagujemy jako chrześcijanie na tę rzeczywistość, która nas otacza. Najpierw musimy być lepsi, podobni do Chrystusa, żeby zareagować dobrze. Tutaj wszystko jak gdyby rozgrywa się wokół pytania, kogo słucham, kogo proszę o radę. Jeśli słucham Chrystusa, jeśli On udziela mi rad, to na pewno droga, jaką mam zamiar kroczyć, będzie dobra. I ta droga doprowadzi mnie do drugiego człowieka. Na przykład poszcząc, odczuwając głód, uświadamiam sobie, że na świecie dzisiaj ponad 350 milionów ludzi cierpi z powodu głodu, w tym 60 milionów dzieci. A więc na przykład pieniądze zaoszczędzone w Wielkim Poście, nie tylko zaoszczędzone na jedzeniu, ale również na różnego rodzaju przyjemnościach, mogą być przeznaczone dla ubogich. Widzimy, że ten okres czasu jak gdyby pogłębia czy poprawia nasze intencje. One są dobre, ale mogą być jeszcze lepsze i temu właśnie służą praktyki wielkopostne.
A czy my jako ludzkość potrzebujemy jednej większej, głębszej refleksji? Czy sprawdzamy się jako ludzkie istoty w tym jakże dziwnym teraz świecie i jakże trudnym?
Dzisiaj na świecie właściwie jest zgoda na wszystko. Cały problem polega na umiejętnym przedstawieniu tego. Bo aborcja może być przedstawiona jako zabójstwo, a może być przedstawiona jako prawo kobiety. Czy kwestia korzystania z narkotyków na przykład. Ktoś może mówić albo kłaść nacisk na to, że one mają jakieś zastosowania lecznicze. Niewątpliwie medycyna korzysta z narkotyków, ale one mogą także uzależniać, podobnie jak alkohol. A więc bardzo łatwo zakamuflować złe intencje i sprowadzić ludzi na złą drogę. I w tym świecie, w którym, jak powiedziałem, jest zgoda prawie na wszystko, tylko właśnie trzeba mieć albo dobrego adwokata, albo być wygadanym. No, my musimy kierować się Ewangelią. Ewangelią to jest dla nas światło. W ogóle światłem jest Jezus Chrystus, ale On jak gdyby otwiera nasze oczy poprzez Ewangelię, poprzez przykład swojego życia. Ja mogę być filantropem, który czyni dobrze, ale ma z tego korzyści, prawda? Więc nie jest to ewangeliczne. Ktoś na pewno będzie zadowolony, ale no, nie jest to ideał ewangeliczny. Ale mogę być również dobrym Samarytaninem i mogę czynić dobrze bezinteresownie, prawda? Więc ludzkość potrzebuje takiej jasności, obrazu, żeby naprawdę odróżnić, co jest dobre, a co złe. Co jest tylko namiastką dobra, a co jest ukrytym złem. Potrzebujemy wszyscy przewodników duchowych. Nie wiem, no, kapłani powinni spowiadać się trochę częściej, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie. Świeccy, tutaj ten czas się przesuwa do miesiąca, raz w roku. Na pewno jest to w jakiś sposób no, nie tylko oczyszczenie, bo my często podchodzimy do spowiedzi jako do takiego oczyszczenia, ale też naprostowanie naszej drogi. Kto ma być tym kierownikiem duchowym? Kto ma być mistrzem duchowym? Jeszcze raz powtórzę, tylko Jezus Chrystus jest w stanie wskazać nam właściwą drogę, ale często ludzie mogą także pomóc. I tutaj chciałbym nawiązać do przesłania, jakie na Wielki Post w tym roku skierował papież Franciszek. On dużo miejsca poświęca synodalności, a więc takiemu wspólnemu dyskutowaniu i decydowaniu o losach Kościoła, o drodze, jaką ma odbywać Kościół. Musimy również wsłuchiwać się w głosy drugich. Kapłan nie może tylko mówić, powinien słuchać wiernych. Wierni powinni podchodzić poważnie do tego, co mówi ksiądz, chociaż czasami on swoim życiem może temu zaprzeczyć. I ta synodalność sprawi, że nasza wiara będzie, tak jak mówi samo słowo synod z języka greckiego, wspólną drogą, wspólnym przemierzaniem drogi. I znowu kolejna analogia. Wielki Post to również jak gdyby w skrócie wędrówka narodu wybranego przez pustynię, wędrówka do Ziemi Obiecanej. Ta wędrówka trwała aż 40 lat. Dlaczego? Dlatego, że ci wybrańcy Boga no, buntowali się przeciwko Bogu, który ich wyzwolił z niewoli egipskiej. Nie chcieli się Go słuchać. I dlatego zamiast dojść do Ziemi Obiecanej w przeciągu roku czy 2 lat, no, potrzebowali na to 40 lat. Więc zależy od nas, czy szybko osiągniemy jakieś owoce. Czasami będzie potrzeba całego życia, ale warto jest zainwestować, warto jest zrezygnować z różnych rzeczy, wsłuchać się w głos drugiego człowieka, podjąć pewne inicjatywy i wtedy na pewno Wielki Post nie będzie czasem zmarnowanym.
Chciałam poprosić księdza biskupa o ocenę kondycji Kościoła w Polsce. Przytoczę kilka danych. Otóż według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2009 roku odsetek katolików uczęszczających regularnie na msze w niedzielę wynosił 41,5%, a w 2021 roku było to 28,3%. Ilość osób przyjmujących komunię świętą w 2009 roku wynosiła 16,7%, a rok temu 12,9%. Co można stwierdzić, biorąc pod uwagę te cyfry?
Najpierw chciałbym wskazać na taką zależność, że wzrasta ilość osób przyjmujących Komunię Świętą, maleje ilość osób uczęszczających do Kościoła. To znaczy, że ci, którzy chodzą do Kościoła, no, są bardziej zmotywowani, czyli bardziej świadomi. Bo no, chyba minęły już czasy takiego katolicyzmu masowego, kiedy wszyscy szli, no bo była taka tradycja, była może nawet pewna presja społeczna, każdy szedł do kościoła. Jak się cofniemy parę wieków do tyłu, to zobaczymy, że spośród parafii, które dzisiaj istnieją, no nie było nawet 1/3. My dzisiaj mamy w diecezji sandomierskiej 242 parafie. 300 lat temu na tym samym terenie, no myślę, że nie było nawet 100 parafii, może 80, 90, więc ludzie też wtedy nie chodzili do kościoła z oczywistych przyczyn, bo do kościoła mogło być nawet 50, 60 kilometrów. To nie powinno nas z drugiej strony uspokajać, bo niewątpliwie mamy do czynienia z procesem sekularyzacji. Ludzie mają inne zainteresowania, inne zajęcia, nie zawsze odnajdują się w kościele. To jest proces dotykający cały Zachód. Polska należy do Zachodu. U nas nie było czegoś takiego jak we Francji, we Włoszech, w Niemczech, jak rewolucja kulturalno-seksualna z 1968 roku. To się dokonuje teraz. Stąd takie gwałtowne wahania. Z drugiej strony, podczas wizytacji parafii, kiedy no, spędzam więcej czasu na rozmowach z parafianami, nie tylko z księdzem, ale też ze świeckimi, to widzę, że coraz więcej jest katolików takich naprawdę zmotywowanych, którzy kochają Kościół i chcą dla niego coś dobrego zrobić.
A jak popatrzeć na taką oto sprawę? Przez wiele lat, a właściwie przez wiele wieków, ostoją katolicyzmu, chrześcijaństwa była Europa. Teraz ona się niestety bardzo laicyzuje. No, znamy przykłady nawet takie, że są specjalne patrole policyjne w niektórych krajach, podczas gdy odbywa się msza w kościele. Czy możliwy jest taki scenariusz, że nową ostoją chrześcijaństwa będą teraz kraje Afryki i Ameryki Południowej? Teraz albo w najbliższej przyszłości?
Ten proces rzeczywiście jest znany. To znaczy, pamiętam jeszcze lat temu 20 czy 30, wielu polskich księży no, jechało do pracy duszpasterskiej na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech przede wszystkim, także we Włoszech. Dzisiaj, kiedy spotykam biskupów z tamtych krajów, to nadal no, oni proszą o księży, a ja muszę mówić, że no niestety, zobaczcie, sam nie mam. Natomiast owszem, przybywają do Europy księża na przykład z Indii. Jest taki region w południowo-zachodnich Indiach, Kerala, gdzie żyją chrześcijanie należący do dwóch kościołów, syro-malankarskiego, syro-malabarskiego. Na północy Indii są łacinnicy i oni bardzo często przyjeżdżają do Europy, podobnie jak siostry zakonne tutaj pracują. Przyjeżdżają również księża z Afryki. No, Kościół jest powszechny, więc nie ma tutaj jakiegoś przeciwwskazania. Wszyscy jesteśmy sobie równi. W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. To dobrze, że tamte kościoły nam pomagają w ten sposób. Ale my też ze swojej strony musimy strzec tego, co jest cenne. Przypomina mi się właśnie przy okazji takich trudnych pytań, książka Don Camillo o takim włoskim proboszczu, który żył w świecie no, zdominowanym przez lewicę, przez komunistów, nad brzegiem Padu, nad brzegiem rzeki Pad i ciągle toczył różnego rodzaju utarczki słowne, polemiki z burmistrzem komunistą Pepone. Ale właśnie w tej książce jest opis wielkiej powodzi, która dotknęła tamten region, to jest Emilia Romagna, jeszcze bardziej dalej to jest Veneto. Wielka powódź. Ludzie przychodzą do tego proboszcza, Camillo, i pytają się, co mają ratować, bo nie wiedzą, co mają ze sobą zabrać. Woda zalewa im wszystko, a rzeka Pad to jest parę razy większa niż Wisła w tamtym regionie. I wtedy ten Don Camillo mówi do nich, ratujcie zboże, bo kiedy wody opadną, wy na nowo rzucicie ziarno i z tego ziarna zbierzecie plon. Ja myślę, że to jest wskazanie dla nas. No, Giovannino Guareschi, kiedy pisał tę książkę no, 60 lat temu, nie wiem, czy już widział ten czas, w którym my żyjemy, ale to jest wskazanie, którego powinniśmy się trzymać. To znaczy, Kościół powinien nie tyle opłakiwać to, że zmniejsza się liczba wiernych, co przechować to, co mamy najcenniejsze. Oczywiście wiarę, żywą wiarę, łącznie z tradycją chrześcijańską, ze zwyczajami, które nadal możemy spotkać w naszych kościołach. Jeśli my to przechowamy, to bardzo możliwe, że za 50 lat Ci, którzy dzisiaj wypisują się z Kościoła, czy mówią, że Kościół ich nie interesuje, oni przyjdą do nas po te wartości. I my wtedy, albo nasi następcy, rzucimy ziarno i z niego wyrośnie plon. A więc strzeżmy tego, co mamy, wychodźmy z tym do ludzi i wierzmy w Bożą opatrzność. Bo takie katastroficzne wizje, one wielokrotnie już pojawiały się w historii. Pan Bóg powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Pan Jezus tak powiedział. I my wierzymy w słowo Jezusa Chrystusa. Może będziemy małą trzutką, ale ta trzutka będzie miała moc, siłę, dynamizm ewangelizujący, czyli głoszący Ewangelię. I dzięki temu ktoś zawsze będzie mógł dokonać wyboru z Chrystusem, albo obok Niego, albo przeciwko Jemu. Jednak tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i Pan Jezus do Niego prowadzi i my mamy też jako Jego uczniowie do zbawienia prowadzić.
Co według księdza biskupa obecnie jest największym problemem Kościoła w Polsce? Właśnie ta laicyzacja społeczeństwa, apostazja, a może jeszcze coś innego?
Ja myślę, że największym problemem jest obojętność. To znaczy nic mnie nie obchodzi, mam swoje zajęcia, przyglądam się. Taka postawa widza, prawda? Ewentualnie komentatora, albo tego, kto jest takim prorokiem nieszczęścia, upadku, ale nic nie robi, żeby było lepiej. A to jest problem. Niewrażliwość, egoizm, obojętność i też niedocenianie tego, czym jest wiara, czym jest Kościół, czym jest przynależność do Kościoła. Zapewne mamy tutaj swoją winę jako księża, bo nie potrafimy tego przełożyć na język współczesnego świata. Ewangelia zawsze pozostanie Ewangelią, wiara pozostanie wiarą, ale może trzeba w inny sposób mówić. I znowu kolejny przykład, święci Cyryl i Metody, prawda? Kiedy oni byli Grekami z Tesalonik, przyszli do Słowian i zaczęli mówić językiem Słowian. I dzięki temu Słowianie przyjęli chrześcijaństwo. Więc myślę, że dzisiaj powinniśmy mówić językiem tego świata, ale my nie jesteśmy ze świata, bo my jesteśmy od Pana Jezusa. Świat jest zaprzeczeniem tego, co mówi Jezus Chrystus. Pamiętajmy o tym. Świat ma zupełnie inne wartości. Ja bym je wziął w cudzysłów. Natomiast my idziemy z Ewangelią, ze słowem życia, ze słowem Pana Boga. I to jest nasze zadanie i to jest nasza misja. Potrzebna jest również modlitwa, żeby ta misja była skuteczna.
A jak to realizować? Bo metody muszą się też zmieniać, prawda? Wraz z tym, jak zmienia się społeczeństwo, są nowe oczekiwania, ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają. Jak robić to skutecznie?
A przede wszystkim trzeba zacząć od katechezy. Wydaje mi się, że podręczniki, które dzisiaj są używane do nauki lekcji religii, powinny zostać zmienione i to gruntownie. Mówię to często moim współpracownikom. Tak samo księża i świeccy katecheci powinni być świadkami. To już święty Paweł VI mówił, że świadek dopiero naprawdę głosi Ewangelię. Czyli młodzież musi widzieć, że ten ksiądz, ta siostra zakonna czy katecheta, on rzeczywiście żyje wiarą, że ta wiara zmieniła jego życie. Taka osoba pociąga. A poza tym myślę, że oczywiście trzeba stosować różnego rodzaju metody, które oferuje nam technika, postęp cywilizacyjny. Tutaj jest internet, tutaj można mówić o jakimś takiej komunikacji cyfrowej. Ważne jest też wsłuchiwanie się w to, czego oczekuje od nas młodzież. Oni mają często inne zainteresowania i może dlatego niekoniecznie musimy ich zapraszać do kościoła na nabożeństwo, bo wtedy nie przyjdą. Ale zaprośmy ich na jakąś dyskusję, na jakiś spektakl teatralny. Na Zachodzie, szczególnie w Rzymie, popularne są oratoria. Oratorium, słowo oratorium bierze się od modlitwy. Teoretycznie powinno się tam tylko modlić, ale tak naprawdę to są miejsca spotkań młodych ludzi. Oni przychodzą, są ze sobą, są animatorzy, niewiele starsi od nich, którzy dyskutują, bawią się razem. Myślę, że taka forma oratorium, którą wymyślił w XVI wieku święty Filip Nereusz, San Filippo Neri, ona może się u nas w Polsce przydać. Bo, co też często jest podkreślane, młodzi już nie są wychowywani na podwórku, prawda, przy trzepaku. Ja w Białymstoku pamiętam, wychowywaliśmy się gdzieś pomiędzy jednym blokiem i drugim. Dzisiaj młody człowiek poprzez internet komunikuje z młodymi na całym świecie, więc to podwórko znacznie się poszerzyło. Musimy to brać pod uwagę.
Czyli bardzo wiele jest do zrobienia.
Bardzo wiele do zrobienia, ale z Bożą pomocą jesteśmy w stanie to uczynić.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Polskiego Radia Kielce był biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz.
Dziękuję, szczęść Boże.
Do usłyszenia, Grażyna Ślęcak.